Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z peruwiańskimi biskupami, zachęcił ich do dbania o jedność episkopatu i rozwijania pobożności ludowej.
Pokój jest darem, o który nieustannie powinniśmy się modlić, przypomina Franciszek w przesłaniu na międzynarodową pielgrzymkę żołnierzy do Lourdes.
Holenderscy biskupi poświęcili swój kraj niepokalanemu sercu Maryi.
Witamy 15 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty spotkał się z peruwiańskimi biskupami, którzy przybyli z wizytą ad limina. Przez niemal 3 godziny rozmawiał z nimi o sytuacji tamtejszego kościoła. Dla nas były to jakby rekolekcje w miniaturze, przyznał po spotkaniu z papieżem kardynał Juan Luis Cipriani, metropolita stołecznej Limy.
Podczas spotkania z biskupami papież zapowiedział, że w przyszłym roku chce odwiedzić Peru, choć jak zastrzegł, ostateczna decyzja w sprawie tej podróży nie została jeszcze podjęta. Franciszek zachęcił biskupów do dbania o zachowanie jedności w lokalnym episkopacie. Dla wiernych taka jedność jest, jak zaznaczył, silnym świadectwem. Prosił też peruwiańskich duszpasterzy, by byli blisko swych wiernych, mówi kardynał Cipriani.
Lui, che conosce bene la chiesa in Latinoamerica.
Ten papież, który bardzo dobrze zna Kościół w Ameryce Łacińskiej, mówił też o tak zwanej pobożności ludowej naszych wiernych. W tej pobożności wyraża się ich wiara. Franciszkowi bardzo to leży na sercu. Prosił, by ją rozwijać, bo dla naszych ludzi jest ona bardzo ważna, zwłaszcza kult Matki Bożej i kult Krzyża.
W naszych niespokojnych czasach trzeba pamiętać, że pokój jest darem, o który ludzie zawsze muszą modlić się do Boga. Czytamy w papieskim przesłaniu na 59. Międzynarodową Pielgrzymkę Żołnierzy i Policjantów do Lourdes. Rozpocznie się ona w przyszły piątek i potrwa do niedzieli. Weźmie w niej udział 12 tysięcy osób z 40 krajów świata.
Kardynał Pietro Parolin, który w imieniu Ojca Świętego zwrócił się do uczestników pielgrzymki, zapewnia, że Bóg zawsze odpowiada, kiedy jego dzieci nieustannie, a często i z trwogą, modlą się o pokój. Odpowiada na tę modlitwę w sposób konkretny, wzbudzając budowniczych pokoju, braterstwa i solidarności. Wy, ze względu na swe powołanie, macie być budowniczymi pokoju w sposób szczególny i prawdziwy, zwłaszcza jeśli przyobleczecie się w Chrystusa i w Jego ducha miłości, który pozwoli wam pokonać zło i nienawiść. Dzięki temu staniecie się dla waszych wrogów, jak i dla waszych towarzyszy broni, którzy nie podzielają naszej wiary, prawdziwymi świadkami prawdy, czytamy w papieskim przesłaniu. Ojciec Święty wyraża ponadto swe uznanie dla tych, którzy uczestniczą w misjach pokojowych w różnych częściach świata. Modli się za poległych i rannych oraz za ich bliskich. Papież Franciszek pragnie zapewnić o swym uczuciu i wsparciu dla wszystkich, którzy wielkodusznie służą swym braciom w wojsku, a zwłaszcza dla tych, którzy często są narażeni na największe niebezpieczeństwo, a także dla ich rodzin przeżywających niepokój. Czytamy w watykańskim przesłaniu na międzynarodową pielgrzymkę żołnierzy i policjantów do Lourdes.
W Watykanie ogłoszono program jednodniowej podróży papieża do Genui w północnych Włoszech. Odbędzie się ona w sobotę 27 maja.
Franciszek odwiedzi tamtejszy zakład metalurgiczny oraz szpital pediatryczny. W katedrze spotka się z duchowieństwem, zakonnikami i seminarzystami, a w sanktuarium maryjnym z młodzieżą. Obiad zje z ubogimi i bezdomnymi. Skieruje też osobne pozdrowienie do więźniów. Będzie odpowiadał na pytania robotników, duchowieństwa i młodzieży. Papieską wizytę w Genui zakończy Eucharystia dla ogółu wiernych.
Data pojednania lefebrystów ze Stolicą Apostolską nie została jeszcze ustalona. Atmosfera dialogu jest jednak bardzo dobra, oświadczył arcybiskup Guido Pozzo, który z ramienia Watykanu jest odpowiedzialny za relacje z Bractwem Świętego Piusa X. W wywiadzie dla agencji Rome Report zaznaczył, że kolejny krok należy teraz do samych lefebrystów. Pojednanie nastąpi, kiedy biskup Felle formalnie uzna deklarację doktrynalną zaprezentowaną mu przez Stolicę Apostolską. Jest to też niezbędny warunek ich instytucjonalnej regulacji w postaci prefektury personalnej, powiedział sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei.
Arcybiskup Pozzo dodał, że istniejące nadal różnice opinii niekoniecznie muszą prowadzić do podziałów, lecz do wzajemnego ubogacenia. Przekonałem się, że dla nich przezwyciężenie tego rozbicia z pomocą Ducha Świętego jest priorytetem. Ten priorytet jest dla nich ważniejszy niż inne troski, zapewnił sekretarz Watykańskiej Dykasterii. Wskazał, że przed ustanowieniem prałatury personalnej przeprowadzone zostaną konsultacje z episkopatami krajów, gdzie bractwo prowadzi działalność duszpasterską. Zdaniem arcybiskupa Pozzo kluczowym elementem pojednania jest rozumienie Soboru Watykańskiego II. Przypomina on, że do zerwania relacji z lefebrystami doszło na skutek błędnej interpretacji nauczania soborowego, promowanej przez niektórych teologów, intelektualistów i media. Sugerowały one, że zerwano z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Powstała atmosfera konfliktu, zamętu i niepewności. I stąd właśnie wyrasta krytyczna postawa Bractwa Świętego Piusa X, zauważa arcybiskup Guido Pozzo.
Puste wózki dziecięce wstrząsnęły sumieniami Włochów. Rzymskie Koloseum wczoraj ponownie stało się symbolem cywilizacji śmierci. Ustawione przy łuku Konstantyna setki pustych spacerówek okazały się silnym symbolem Włoch, które skazują się na wymarcie.
Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku co roku rodziło się 1 000 000 młodych Włochów, dziś niespełna 500 000. Jak wskazują organizatorzy wczorajszej demonstracji pod Koloseum, w dużej mierze jest to rezultat trwającej od kilkudziesięciu lat antyrodzinnej polityki państwa. Prowadziły ją rządy różnych ugrupowań, w tym również chadeckich.
W konsekwencji na statystyczną Włoszkę przypada dziś 1,3 dziecka. Badania jednak wykazują, że Włosi chcą mieć dzieci statystycznie o 1 więcej. Jednak nie pozwalają im na to niesprzyjające warunki. Naukowcy przyznają, że narodziny dziecka są dziś w Italii jednym z głównych czynników zubożenia rodziny.
W sprawie kryzysu demograficznego we Włoszech wypowiedział się również przewodniczący papieskiej Akademii Provita, arcybiskup Vincenzo Paglia.
Trzeba wspierać finansowo rodziny i to nie tylko w chwili, gdy rodzą się dzieci, lecz także przez całe życie rodzinne. Niezbędna jest również refleksja nad pracą kobiet. Nie można ich zmuszać do wyboru między pracą i macierzyństwem. Społeczeństwa zachodnie to coraz częściej swoiste pustynie rodzicielstwa. Z tego trzeba zdać sobie sprawę i skutecznie temu przeciwdziałać. Musimy zrozumieć, że liczba dzieci w sposób konkretny przekłada się na przyszłość danego społeczeństwa albo na jego śmierć. Nie twierdzę, że wprowadzenie finansowej pomocy dla rodzin w sposób niemalże mechaniczny doprowadzi do wzrostu dzietności, ale nie ma wątpliwości, że taka pomoc może się przyczynić do rozwoju kultury rodzicielstwa i relacji między pokoleniami.
W Panamie zaprezentowano logo Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku. Przedstawia ono kanał panamski, który symbolizuje drogę pielgrzymów do Maryi, a także krzyż pielgrzyma, sylwetkę Maryi oraz małe białe kropki, które wyobrażają zarówno koronę Maryi, jak i pielgrzymów ze wszystkich kontynentów. Całość utrzymana jest w kolorystyce biało-niebieskiej z wyjątkiem krzyża, który jest czerwony. Logo zostało wybrane spośród 103 innych projektów.
SDM w Panamie odbędzie się od 22 do 27 stycznia 2019 roku.
Holenderscy biskupi poświęcili swe diecezje Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten miał miejsce podczas nieszporów sprawowanych w średniowiecznej bazylice Wniebowzięcia w Maastricht. Obecni byli wszyscy urzędujący aktualnie ordynariusze i biskupi pomocniczy. Liturgii przewodniczył kardynał Wim Eyck, metropolita Utrechtu.
W homilii zaznaczył, że o poświęcenie Niepokalanemu Sercu Rosji i innych krajów prosiła Matka Boża w Fatimie. Holenderski kardynał przypomniał szczególny kontekst objawień. Miały one miejsce, kiedy w Portugalii rządził bezwzględny antykościelny reżim. Przewidywano, że w ciągu 2 pokoleń uda się wykorzenić z Portugalii chrześcijaństwo. Tak się jednak nie stało, również dzięki odrodzeniu wiary po objawieniach w Fatimie. Przypomniał prymas Holandii, jednego z najbardziej sekularyzowanych krajów Europy. – Dodał, że na szczególną opiekę Maryi liczy teraz holenderski kościół.
Kardynał Eik zwrócił też uwagę na profetyczny charakter objawień w Fatimie. Maryja zapowiedziała zarówno okrucieństwa XX wieku, będące konsekwencją odwrócenia się ludzi od Boga, jak i kryzys kościoła. Sytuacja kościoła na pewno się nie polepszyła w naszym stuleciu, zaznaczył metropolita Utrechtu. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Co gorsze, prześladowania nie pochodzą tylko z zewnątrz, podkreślił kardynał Eik. Przypomniał on również, że jedno z objawień dotyczyło piekła, którego istnienie było i nadal jest negowane przez wielu chrześcijan. Bardzo rzadko wspomina się o nim również na katechezach i w homiliach. Uroczyste ostrzeżenie Maryi trzeba jednak traktować poważnie, powiedział prymas Holandii.
Dziś rozpoczynają się w Fatimie 20. Światowe Rekolekcje Podhalańskie. Bierze w nich udział około 150 osób. O ich historii oraz tegorocznej edycji mówi pomysłodawca i organizator ksiądz Władysław Zarębczan.
Przez 19 lat spotykali się górale polscy pochodzący się z Podhala, a Rosjanie po całym świecie, w różnych stronach świata. Spotykaliśmy się we Włoszech i każdego roku, póki żył święty Jan Paweł II, szliśmy do niego na audiencję prywatną. On nam wtedy jeszcze dopowiadał, co to oznaczały te jego słynne słowa wypowiedziane do górali w Zakopanem w 1997 roku. Na was zawsze można liczyć. Przez te 19 lat w tym wydarzeniu wzięło udział parę tysięcy osób. Nie mogliśmy przeoczyć tematyki tegorocznej, tak ważnego wydarzenia, jakim jest jubileusz stulecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Stąd też postanowiliśmy z bliższa przyjrzeć się temu przesłaniu, co Matka Boża przekazała światu 100 lat temu. Oprócz udziału całej naszej licznej grupy w takich wydarzeniach jak codzienna Eucharystia, Różaniec Święty, Droga Krzyżowa, będziemy też mieli czas poświęcony tylko dla nas, tak tradycyjnie, jak to robimy na tych naszych rekolekcjach podhalańskich, czyli będą konferencje, rozważania, jakieś dyskusje.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Po upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła rola religii jako ważnej części tożsamości indywidualnej i narodowej. Katolicy są jednak bardziej praktykujący niż prawosławni chrześcijanie w regionie. To główne wnioski z zaprezentowanych dziś w Warszawie badań na temat religijności w Europie Środkowo-Wschodniej. Raport przygotował amerykański Pew Research Center, a organizatorem konferencji w Polsce był Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, którym kieruje ksiądz Wojciech Sadłoń.
Te badania pokazują z jednej strony, że Polska ma dużo wspólnego ze wschodem Europy, ale z drugiej strony, że jednak należy do innego bloku. Jednak my znacznie bardziej należeliśmy do tego zachodniego kręgu kulturowego i dlatego też te trendy dotyczące religijności w Polsce są bardziej zbliżone do tego, co się dzieje na zachodzie, niż tego, co się dzieje właśnie wprost w krajach byłego Związku Radzieckiego.
W badaniu uczestniczyło 25 tysięcy osób w 18 krajach naszego regionu. W Krasiczynie koło Przemyśla, miejscu narodzin kardynała Adama Stefana Sapiehy, odbyły się wczoraj obchody 150. rocznicy tego wydarzenia. Podczas mszy świętej w kościele parafialnym świętego Marcina arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, podkreślił, że kardynał Sapieha odegrał bardzo ważną rolę zarówno jako człowiek kościoła, jak i mocna osobowość.
Jest to człowiek, który wyniósł z domu rodzinnego zarówno umiłowanie ojczyzny Polski, jak i wrażliwość religijną, wrażliwość połączoną z wrażliwością na drugiego człowieka. Jego dzieła, zarówno społeczne, jak i duszpasterskie, są rzeczywiście wzorcowe.
Kardynał Adam Stefan Sapieha przez historyków uznawany jest za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego pierwszej połowy XX wieku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.